Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o pragnieniu i bilansie elektrolitowo-wodnym. Zwłaszcza w czasie upałów istnieje niebezpieczeństwo utraty wody i składników mineralnych, co może być przyczyną zaburzeń, szczególnie u ludzi starszych, cierpiących na choroby przewlekłe, zwłaszcza układu krążeniowo-sercowego i nerwowego. Woda jest drugim po powietrzu niezbędnym elementem do życia i nie tylko człowiek, ale i zwierzęta mogą żyć długo bez pokarmu, natomiast bez wody jesteśmy zdolni przetrwać tylko kilka dni. Ugaszenie pragnienia jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu i dobrego samopoczucia. Jednak utrata wody nie jest jedynym problemem, gdyż wraz z jej ubytkiem dochodzi także do zmian w składzie elektrolitów, zwłaszcza sodu, chloru i potasu, których prawidłowe poziomy także są niezbędne dla zdrowia, nawet życia. Wraz z ubytkiem wody w organizmie dochodzi do powstania pragnienia, co przebiega z uczuciem suchości w jamie ustnej i gardle, co dla większości zdrowych ludzi jest wystarczającym sygnałem dla zapoczątkowania picia. Jednak w starszym wieku dochodzić może do zaburzeń regulacyjnych i zmniejszenia wrażliwości nerwowej, dlatego pragnienie ulega zmniejszeniu lub upośledzeniu. Odczuwane pragnienie jest bodźcem do uzupełnienia płynów i odbywa się pod kontrolą centralnego układu nerwowego, ściśle pod wzgórza, w części mózgu nazwanej międzymózgowiem. Odczucie i regulacja pragnienia odbywają się wraz z stymulacją osmoreceptorów, czyli specjalnych zakończeń nerwowych, które reagują na sygnały świadczące o wzroście albo spadku ciśnienia osmotycznego. Zmniejszenie objętości płynu zewnątrzkomórkowego pobudza pragnienie, podobnie jak pobudza pragnienie utrata objętości krwi krążącej albo zaburzenia elektrolitowe. Zmniejszenie objętości łożyska naczyniowego wpływa na pragnienie, co zachodzi także częściowo za pośrednictwem układu renina-angiotensyna i przez pobudzenie ośrodka pragnienia. W całej tej kompleksowej reakcji biorą udział receptory nie tylko pod wzgórza, ale także osmoreceptory w sercu, naczyniach i chemoreceptory. Wypicie pewnej ilości płynów powoduje wyłączenie ośrodka pragnienia, co odbywa się po przeniknięciu odpowiedniej ilości wody do łożyska naczyniowego. Pierwsza faza nasycenia określana jest jako krótkotrwała, natomiast druga, nasycenie długotrwałe, wynika z wyłączenia ośrodka pragnienia, które jest informowane o równowadze wodnej również za pomocą receptorów. Pragnienie jest także odczuwane w sytuacji wysokiej temperatury, gdy dochodzi do rozszerzenia łożyska naczyniowego wraz ze spadkiem ciśnienia oraz zmniejszeniem ilości krwi dopływającej do ośrodkowego układu nerwowego. Upośledzenie odruchu, do jakiego dochodzi wraz ze starzeniem, jest powodem, że ludziom w podeszłym wieku po prostu nie chce się pić, nawet gdy są odwodnieni, stąd bardzo ważne jest kontrolowanie ilości wypijanych płynów oraz oddawanego moczu, jak też posiadanie informacji na temat innych fizjologicznych strat płynów. Także uszkodzenie z jakich względów podwzgórza może powodować zmniejszenie lub całkowite upośledzenie pragnienia bez jakichkolwiek zmian w przyjmowaniu pokarmów. Aby uzupełnić niedobory, potrzebna jest w związku z tym podstawowa wiedza na temat bilansu wodno-elektrolitowego i warto wiedzieć, że całkowita ilość wody w organizmie waha się od 50 do 70% masy ciała, a rozpiętość między 50 a 70% związana jest z zawartością tkanki tłuszczowej, która jest w zasadzie pozbawiona wody. Zawartość wody u osób otyłych zbliżona jest w związku z tym do 50%. Woda w naszym ustroju jest rozmieszczona w dwóch przestrzeniach. Komórkowej, stanowiącej 2/3 ogólnej ilości wody i 1/3 pozakomórkowej. Gospodarka wodno-elektrolitowa jest związana ściśle z przemianami elektrolitów. Jak wspominałam, sodu, chloru i potasu, przy czym w płynach komórkowych jest przewaga potasu, natomiast w płynie pozakomórkowym istnieje więcej sodu i chloru. W przypadku ubytku wody zewnątrzkomórkowej dochodzi do przemieszczania wody z wnętrza komórek na zewnątrz wraz z odwodnieniem tkanek, które nazywane jest nawet odwodnieniem prawdziwym w odróżnieniu do tego, które wynika w suchości odczuwanej w ustach, gardle, jaki jest skutkiem ubytku wody zewnątrzkomórkowej określane czasem pragnieniem fałszywym. Uważa się, że najważniejszym sygnałem regulującym pragnienie jest wzrost osmolarności płynów, niezależnie od tego, czy powodem zwiększonego stężenia jest utrata wody w stosunku do soli, czy też nadmierna podaż soli w stosunku do wody. I wszyscy wiemy, że po zjedzeniu słonych potraw wzrasta pragnienie. Prawidłowa czynność naszego organizmu wymaga i odbywa się dzięki stałości homeostazy, czyli stałości środowiska wewnętrznego organizmu, co jest nieustannie korelowane i korygowane przez różne mechanizmy i automatyzmu regulujące skład wodno-elektrolitowy i kwasowo-zasadowy, także ciśnieniem osmotycznym. Te złożone układy w prawidłowych warunkach na zasadzie automatycznej dążą do uzupełnienia niedoborów. Szczególnie układ nerwowy jest wrażliwy na zmianę środowiska wewnętrznego i jakiekolwiek zakłócenia gospodarki kwasowo-zasadowej i elektrolitowo-wodnej odbijają się na funkcjonowaniu ustroju wraz z pojawieniem się objawów i dolegliwości. Nasz organizm nieustannie traci wodę, nie tylko wraz z potem przez skórę oraz przez nerki z moczem, ale pewne ilości wody tracone są przez płuca i przewód pokarmowy. Natomiast praktycznie zyskuje organizm wodę tylko wraz z wypitymi płynami i pokarmem. Co prawda pewna ilość wody, około 300 ml, powstaje w trakcie procesów metabolicznych, przemiany materii, jednak w rzeczywistości jedyną fizjologiczną drogą podawania płynów jest picie, albo w warunkach szpitalnych może to być droga dożylna. Za chwilę powiem o fizjologicznych utratach wody na poszczególnych drogach. Organizm traci wodę z wydychanym powietrzem oddechowym, a ilość utraty płynów tą drogą zależy od częstości oddechu i wilgotności powietrza. Powietrze wydechowe jest praktycznie nasycone parą wodną i zdrowy człowiek przy normalnym oddychaniu traci tą drogą od 400 do 500 ml. Ponadto do utraty wody dochodzi nieustannie przez skórę w wyniku tzw. parowania niewidocznego albo obowiązkowego, pod czym rozumiana jest woda parująca przez naskórek w ilości od 400 do 600 ml dziennie, co już powoduje utratę ponad 1000 ml na dobę. Do znacznie utraty wody dochodzić może wraz ze wzrostem temperatury i utrata wraz potem w skrajnych przypadkach może dochodzić aż do 10 litrów na dobę, zwłaszcza podczas ciężkiej pracy fizycznej i dodatkowo w gorącym otoczeniu trzeba uzupełniać na bieżąco utratę wody i elektrolitów. Stwierdzono, że górnik wydziela około 1 litra potu w ciągu godziny. Dlatego osoby pracujące ciężko powinny, jak powiedziałam, uzupełniać niedobory i to nie samą wodą, ale wodą z chlorkiem sodu albo wodami mineralnymi, które zawierają sód i inne pierwiastki. Do podobnych strat wody wraz z potem dochodzi w warunkach upalnego lata, o czym także trzeba pamiętać. Jednakże pocenie nie zawsze jest skutkiem wysiłku lub wysokiej temperatury otoczenia. Może występować pod wpływem bodźców psychicznych w wyniku zdenerwowania albo spadku poziomu cukru we krwi lub w chorobach gorączkowych. Wymieniany jest pot smakoszy po zjedzeniu smacznych potraw. Utrata wody z potem jest połączona, jak wspomniałam, z utratą elektrolitów, szczególnie chlorku sodu. I pot, co prawda, jest hipoosmotyczny, jednak jeśli wydalany jest w dużych ilościach, może być powodem znacznych niedoborów elektrolitowych. Intensywne pocenie narusza bilans wodny ustroju i może prowadzić do odwodnienia, zaburzenia procesów termoregulacji, co stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Utrata wody powyżej 2% masy ciała może objawiać się wzmożonym pragnieniem, zmniejszonym wydalaniem moczu wraz z naruszeniem bilansu wodnego ustroju oraz obniżeniem zdolności do wykonywania wysiłku. Większa utrata wody, dochodząca do 6% masy ciała, prowadzi już do znacznego obniżenia wydolności fizycznej i psychicznej. W wydalanym pocie wraz z wodą tracone są składniki mineralne, głównie sód, chlor, potas, magnez, wapń, ale także niektóre witaminy. Ilość elektrolitów wydzielana z potem zależy także od wielu innych czynników: stopnia wytrenowania, tempa pocenia, sposobu pobudzania gruczołów potowych, czyli zależy, czy pocenie następuje w czasie aktywności fizycznej, czy biernie, choćby przez wzrost temperatury, podczas upałów albo w saunie. Do kolejnej utraty wody dochodzi także drogą przewodu pokarmowego. Warto zdawać sobie sprawę, że w ciągu doby w warunkach fizjologii dochodzi do wydzielania do wnętrza przewodu pokarmowego około 9 litrów płynu wraz z produkowaną śliną przez soki trawienne, trzustki, wątroby, żołądka, błony śluzowe i jelit. Jednak większość wody fizjologicznie jest wchłaniana, podobnie rezerwowane są elektrolity, a tylko około 200-300 ml są wydalane skałem. Oczywiście ilość utraconej wody zwiększa się w różnych rodzajach stanów chorobowych, jak biegunki, wymioty, przetoki albo na skutek przewlekłego zażywania preparatów przeczyszczających, prowadząc nawet do znacznego odwodnienia i dyselektrolitemii. Ponadto wiadomo, że zdrowy organizm traci wodę przez nerki. W warunkach fizjologicznych jest to około 2 litrów, jednak są to tylko dane orientacyjne, gdyż ilość moczu może się zmieniać nie tylko w stanach patologii i fizjologii. Nerki są głównym narządem regulującym wydalanie wody i jonów i mogą one wydalać znaczne ilości znajdujących się w nadmiarze wody oraz elektrolitów, ale mają też niezastąpione możliwości oszczędzania wody i jonów, co odbywa się przy współudziale układu nerwowego i dokrewnego. W warunkach spoczynkowych, w umiarkowanym klimacie, ilość wydalanego moczu wynosi około 1000 ml, co wraz z parowaniem i potem oraz wydychaniem wody, powietrza z dróg oddechowych wynosi od 1000 do 3 litrów, co oczywiście dotyczy zdrowych osób. Za chwilę powiem o możliwościach uzupełniania wody i elektrolitów. Uzupełnienie niedoborów elektrolitowych wodnych wymaga także niemałej wiedzy i obserwacji nie tylko warunków środowiskowych, ale swojego organizmu. Dobowe zapotrzebowanie organizmu na wodę przeciętnie wynosi 2800 ml i zależy od nawyków żywieniowych, sezonowości, rodzaju wykonywanej pracy, pory roku. Straty wody w ciągu doby konieczne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu muszą być zbilansowane podażą, gdyż w przeciwnym razie zostaje zachwiana równowaga wodno-elektrolitowa. Najkorzystniejsze w przypadku utraty wody elektrolitów są wody mineralne niegazowane, które są jednak mniej smaczne od gazowanych, które z kolei są mniej polecane. Wody gazowane wraz z dodatkowym ciśnieniem rozpuszczanego i wypitego gazu dają złudne i krótkotrwałe wrażenie nasycenia pragnienia. Oczywiście można te wody pić, a nadmiar gazu w wodzie mineralnej zmniejszyć, odstawiając na chwilę szklankę płynu. Wody musujące ponadto pobudzają wydzielanie soku żołądkowego, poprawiają trawienie i perystaltykę. Ponadto rozpuszczony w gazie dwutlenek węgla pobudza układ nerwowy, krążenia, oddychania, co jest powodem odczucia ogólnego odświeżenia. Szczególnie osoby cierpiące na nadkwaśność nie powinny spożywać gazowanych wód mineralnych oraz wód chlorkowo-sodowych, bogatych w chlorek sodu, który z kolei jest polecany w trakcie upałów, gdy dochodzi do straty nie tylko wody, ale i elektrolitów wraz z potem. Dużą zaletą wód mineralnych jest brak kalorii. Wraz z dostarczaniem brakujących elektrolitów, co szczególnie jest ważne przy nadwadze albo otyłości. Dodatkowo wody z zawartością żelaza pomagają w leczeniu anemii. Z dodatkiem wapnia zapobiegają osteoporozie. Podobnie wody magnezowo-wapniowe mogą stanowić profilaktykę w alergii. Polecane są także różnego rodzaju wody lecznicze. W rodzaju wielkiej pieniawy czy żubera jednak picie większych ilości tego rodzaju wód powinno być konsultowane z lekarzem. Poza wodami mineralnymi i leczniczymi gaszą pragnienie oczywiście soki warzywno-owocowe i herbaty, także ziołowe oraz różnego rodzaju inne napoje, które jednak jak Coca-Cola czy energii drinki nie powinny być spożywane nie tylko ze względu na zawartość kofeiny, cukru, ale także innych składników, które grożą odwodnieniem i przeciążeniem układu sercowo-naczyniowego. Ponadto pewna ilość płynów jest jak zwykle dostarczana z warzywami i owocami, których znajduje się około 90% wody i te są zwłaszcza polecane latem. Straty mogą być, jak mówiłam, uzupełniane również kompotami, sokami, zupami jarzynowymi czy chłodnikami. Najbardziej korzystne są napoje, które oprócz wody dostarczają odpowiedniej ilości witamin i mikroelementów, z tym, że powinny być raczej niesłodzone. Chłodne i zimne napoje powinny być popijane małymi łykami, aby dochodziło do powolnej zmiany temperatury. Oczywiście zwłaszcza ostatnio sprzedawane różnego rodzaju są napoje i wody smakowe, których jednak nie polecam ze względu na zawarte w nich składniki chemiczne. Podobnie jak mówiłam o napojach energetyzujących, w skład, w który wchodzi nie tylko w dużych ilościach kofeina, która szybko uzależnia, ale także tauryna, ponadto łatwo przyswajalny cukier. Tego rodzaju produktach jest wiele szkodliwych konserwantów. Ponadto głównym celem tych drinków jest mobilizacja organizmu do większej wydolności, co sprzyja poprawie samopoczucia, koncentracji i siły, jednak wraz z stymulacją wydzielania adrenaliny i noradrenaliny w organizmie dochodzi do pobudzenia w stan gotowości bojowej. Wraz z przyspieszeniem akcji serca, tętna oddechu, wzrostem ciśnienia, rozkurczu oskrzeli i skurczu naczyń mózgowych. W skład energii drinków wchodzi poza kofeiną, jak powiedziałam, tauryna, która jest substancją białkową, pobudzającą komórki nerwowe do intensywnego działania. Kofeina i tauryna mają działanie odwadniające i utrata wody wraz z elektrolitami w krótkim czasie może prowadzić do zasłabnięcia, a nawet śmierci, o czym mówiłam w programie o tych napojach. Energetyczne napoje są szkodliwe nie tylko dla osób chorych na serce, ale praktycznie dla wszystkich, także młodzieży i dzieci, Spożywanie ich, zwłaszcza podczas upałów, może powodować bóle i zawroty głowy, nadmierne rozkojarzenie, kołatanie serca i inne dolegliwości, prowadzące do niebezpiecznych zaburzeń wraz z odwodnieniem. Najczęstsze przyczyny odwodnienia to poza chorobami nerek, w których upośledzone jest oszczędzanie wody elektrolitów, albo cukrzycy czy innych chorób, jest niedostateczna podaż płynów z zewnątrz albo obfite poty. Do odwodnienia często dochodzi u ludzi nieprzytomnych, u osób z miażdżycą naczyń mózgowych, w stanach otępiennych. W części przypadków może także dochodzić do przewodnienia, które jednak zdarza się bardzo rzadko, głównie w stanach chorobowych, zwłaszcza w bezmoczu, ciężkiej niewydolności krążenia albo marskości wątroby. Zwykle nadmiar płynów jest wydalany przez nerki. Stany chorobowe, kiedy dochodzi do nagromadzenia płynów, to zwłaszcza przewlekły stres. Także w okresie cyklu miesiączkowego może dochodzić do gromadzenia płynu. W różnych innych stanach, które przebiegają z obrzękami, bólami głowy, nudnościami, wymiotami, drgawkami, nadmiernym uzawieniem i ślinieniem, które jednak wymagają specjalistycznego leczenia. Jednak w okresie letnim występuje częściej odwodnienie, które również dzielone jest na hiperosmotyczne i hipoosmotyczne, czyli z przeważającą utratą elektrolitów, które powinny zostać podane. Odwodnienie hipoosmotyczne występuje, gdyby obok utraty wody dochodzi do utraty soli mineralnych, zwłaszcza chlorku sodu, co występuje w przebiegu chorób nerek przebiegających z wielomoczem podczas biegunek, uporczywych wymiotów, po stosowaniu środków moczopędnych, przeczyszczających, których używanie jest szczególnie niebezpieczne u ludzi starszych w czasie letnim. Odwodnienie hiperosmotyczne występuje, gdy utrata wody jest nieproporcjonalnie większa do utraty elektrolitów. Ponadto często pojawia się także odwodnienie mieszane, hiperosmotyczne i hipoosmotyczne. Do najbardziej charakterystycznych objawów odwodnienia należą uporczywe pragnienie, suchość błon śluzowych i skóry oraz odczucie osłabienia, którym towarzyszyć mogą nudności, wymioty, prowadzące w konsekwencji nawet do zapaści. Objawy ze strony układu nerwowego zależą od typu odwodnienia i w odwodnieniu hiperosmotycznym z przewagą utraty wody występuje niepokój, podniecenie, omamy, bardzo charakterystyczne bolesne skurcze łydek i innych mięśni, parestezji i zaburzenia czucia. Stwierdzenie podobnych objawów wymaga natychmiastowego uzupełnienia płynów. W odwodnieniu hipoosmotycznym, w których brakuje elektrolitów, pojawia się senność, apatia, bóle głowy, nawet prowadząc do śpiączki. Leczenie tego typu odwodnienia wymaga badania poziomu elektrolitów, dlatego tego typu leczenie powinno być prowadzone pod kierunkiem lekarzy, którzy po wykonaniu badań dodatkowych orientują się, jakich pierwiastków brakuje w organizmie. Krótko przedstawię również zaburzenia elektrolitowe, spośród których wyróżniany jest hiponatremia, czyli zbyt niski w stosunku do normy fizjologicznej poziom sodu, do którego dochodzi w przebiegu utraty, w chorobach przewodu pokarmowego, w trakcie wymiotów, biegunek, w chorobach nerek i niewydolności gruczołów dokrewnych albo przy używaniu środków odwadniających. U chorych z obniżeniem poziomu sodu we krwi pojawia się niepokój, bóle głowy, podniecenie z osłabieniem i bolesne skurcze mięśni. Przeciwdziałanie polega oczywiście na podaniu chlorku sodu, czyli zwykłej soli kuchennej wraz poprzez podanie osolonej wody w warunkach szpitalnych, oczywiście kroplówki, ale także jedzeniem słonych pokarmów, buraków, marchwi, a także bekonu czy wołowiny. Hipernatremii, czyli w wysokim poziomie chlorku, dochodzi podobnie w przebiegu biegunek, cukrzycy, w krwotokach, w trakcie spożywania diety bogatej w białko. Występują wtedy objawy określane encefalopatią hipernatremiczną, jaka również objawia się wzmożonym pragnieniem, omamami, narastaniem zaburzeń świadomości, które występują najczęściej u ludzi starszych i dzieci. Pojawienie się podobnych objawów, jeszcze raz powtórzę, niepokojów, bólu głowy i zawrotów, osłabienia, podniecenia, wymaga uzupełnienia płynów i kontroli lekarskiej wraz z uzupełnieniem niedoborów, ale także korektami dawek leków, nie tylko odwadniających czy przeciwnadciśnieniowych, ale także środków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny, gdyż zwykle stosowana w lecie dieta warzywno-owocowa nie wymaga tak dużych dawek środków przeciwcukrzycowych. Niebezpieczeństwa związane z odwodnieniem albo zaburzeniami elektrolitowymi, jak mówiłam, dotyczą szczególnie dzieci i osób starszych, którzy powinni kontrolować ilość wypijanych płynów, nawet gdy nie odczuwają pragnienia, pamiętać o kontroli poziomu cukru i wykonywać od czasu do czasu badania elektrolitowe. Zaobserwowanie objawów jest możliwością zapoczątkowania profilaktyki. Wiele początkowych niedoborów można uzupełnić w warunkach domowych piciem wody mineralnej albo wysoko zmineralizowanej różnego rodzaju wód, których obecnie jest bardzo wiele w sklepach. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o pragnieniu i bilansie elektrolitowo-wodnym. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.